chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Wojtek Wardein. Witam cię.
Dzień dobry.
Wojtek Wardein, muzyk zespołu Długi Dystans, bo Długi Dystans minął od starych punkowych zespołów, w których niegdyś występował. Dzisiaj Długi Dystans. A rozpoczniemy tę rozmowę od opowieści o Ruskich, bo młodzież się zdziwi, ale to my jako dzieciaki, ja do 17 roku życia, żyliśmy za Ruska. Nasze dzieciństwo, nasze bycie nastolatkiem minęło za Ruska i w jakiś sposób oddziaływało to na to, kim dzisiaj jesteśmy. Jakie jest nasze podejście do wojny na Ukrainie, do tego, czym wszyscy w tej chwili żyjemy? Jak ci się żyło za Ruska?
W tym opresyjnym systemie trzeba było bardzo na siebie uważać przede wszystkim. Co paradoksalne, starsi ode mnie, moi znajomi, bardzo sobie dobrze ten okres wspominają. Chodzi często podczas jakichś imprez i wspomnień do kłótni z tym związanych, bo im zawsze tłumaczę. Bo byliśmy młodzi. Więc inaczej do wszystkiego podchodziliśmy. Gdybyśmy byli starsi, to byśmy rozumieli lepiej ten system, który był bardzo opresyjny. To był system, który proponował albo kije, albo marchewkę. Jakieś talony na samochody, przydziały mieszkań, a nie dostaniesz telefonu, jak jesteś niegrzeczny, a nie wyjedziesz na wakacje do Bułgarii, ani na fundusz czasów pracowniczych. Teraz jak się jeździ po tych wszystkich miejscowościach takich uzdrowiskowych, stąd jak byłem na nartach w Zieleńcu, to w Dusznikach jest mnóstwo pięknych, to nie są wille, to są wręcz pałace ośrodków, które jeden z nas nazywa się Odrodzenie i jest po prostu zdewastowany. Nikt się tym nie zajmuje. Powstają za to nowe. A kiedyś to kwitło życie, bo tamten aparat państwowy w ten sposób nagradzał wybranych, że im pozwalał tam pojechać w quasi luksusowych warunkach wypoczywać. Uwód,
tak. Ja sobie przypominam taką sytuację. 8 klasa podstawówki. Miałem okazję przystąpić do tych wybranych, którzy mogliby u tych wód być faworyzowani. Przyszedł nauczyciel, Rosjanin, nauczyciel języka rosyjskiego, który powiedział, że robi zapisy do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, TPPR.
To się... No teraz są ślady tego w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka.
A no właśnie, zobaczmy, radiosłuchacze nie zobaczą, telewidzowie tak. Tam się mieściło Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, później mieściło się tam biuro poselskie Sylwii Pusz,
tak,
posłanki SLD, jest Puszkin, jest Mickiewicz i jest żołnierz
radziecki i polski.
Tak, zaraz porozmawiamy o tej wymowie tego wszystkiego, a ja dokończę tą anegdotę ze szkoły. 8 klasa, ten nauczyciel Rosjanin mówi, zapisujcie się do TPPR-u, poznacie dziewczyny z innych krajów, z narodów Związku Radzieckiego, wycieczki, w ogóle wspaniałe, tutaj roztoczył perspektywy, po czym puszcza po 40 minutach takiej przemowy kartkę po klasie, kto chce się zapisać. No i kartka po klasie idzie, patrzy, jest tam 7 czy 8 osób, uśmiech zadowolony, mówi, no super, może jeszcze inne osoby się przekonają, no to teraz musimy się poznać, wstańcie i wyczytuję kolejne nazwiska. Były to nazwiska wszystkich osób nieobecnych w tym dniu i na końcu pojawił się mój kolega z klatki na osiedlu Bolesława Śmiałego, Tomek Wiśniewski, który był najniższym chłopakiem w klasie, którego ktoś dla jaj wpisał. On wydał z siebie, znaczy nie wiem, czy ryk, czy wycie, bo tata, z którym jeździliśmy na ryby, by go zabił, gdyby on przystąpił do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Ten ryk sprzeciwu tego malutkiego Tomka do dzisiaj pamiętam. Nauczyciel rosyjskiego wyszedł z sali trzaskając drzwiami. Tak było. Taką świadomość mieliśmy w wieku lat 14.
No tam a propos tego języka, którego nas usiłowano uczyć, ja w pierwszej, nie pamiętam, chyba w 4 klasie wprowadzali rosyjski, o ile dobrze pamiętam. I pierwsza rzecz, która była obowiązkowa, to trzeba było zaprenumerować jakieś rosyjskie pismo. Ja nie pamiętam w tej chwili tytułu tego pisma. I to mama mówi, dlaczego? Dlaczego? No, musi, to jest obowiązkowe, żeby zdać przedmiot. jakie było tłumaczenie, że tam na ostatniej stronie są adresy i tam sobie trzeba kogoś wybrać i z nim korespondować. Ja pamiętam, że też do jakiejś dziewczyny gdzieś tam za Uralem parę razy pisałem, ale to potem...
Ale przyjechała do ciebie czy?
No to nie były jeszcze te czasy. To po prostu musiałem korespondować, żeby pokazać, że wysłałem i dostałem list. A drugie takie pytanie, które mi się od razu nasunęło, chyba w drugim roku nauczania tego języka, jak ja zadałem profesorce, bo najpierw był Rosjanin naszym nauczycielem, w następnej klasie już była Polka, która uczyła tego języka. Ja jej zapytałem, proszę pani, a no podstawówka to się mówiło pani, nie pani profesor, tylko pani. No, proszę pani, ale dlaczego my uczymy się rosyjskiego? No przecież jak gdzieś wyjadę, to ja się nigdzie nie porozumiem po rosyjsku. I taka chwilowa konsternacja i pani nauczycielka wybrała, tak, ale tam w Anglii, w Ameryce, to wszyscy uczą się rosyjskiego. A ja na to mówię, no ale oni już angielski znają. Tak było to tłumaczenie.
Tak bywało, ja pamiętam a propos mojego kolegi Tomka z klasy, to z nim kiedyś pojechaliśmy na ryby, było jezioro w Skokach i okazało się tam, że obok jest obóz sowieckich pionierów i w czasie tego obozu były jakieś podchody i miejscowi chłopacy zrobili dowcip tym ruskim, którzy w tych podchodach uczestniczyli, że oni tam mieli przejść jakąś trasę, wszystkie oznakowania zostawili. No a na końcu była jakaś skrzynka chyba z cukierkami, czekoladami, czy czymś takim, ale tasem w tamtych czasach. No. I oni kupę do tej skrzynki zrobili i no, podchody się nie do końca wtedy udały.
Wracając a propos pionerów, to mi się przypomniało, to był rok bodajże 84 albo 5. Grałem z zespołem Gedeon Jerubal. W Szklarskiej Porębie mieliśmy występ. W takim amfiteatrze przed sceną było jeziorko, taki stawek, na którym była położona taka drabina jakby z desek zbita i potem szedł kabel zasilający. Jak ja wyszedłem na scenę, zobaczyłem publiczność, okazało się, że myśmy koncertowali dla wszystkich harcerzy i pionierów ze wszystkich demoludów, to był taki duży zjazd. No i tak siedzieli w tych mundurkach, wszyscy mieli te chusty. Ja mówię, no dobra, gramy to gramy. Ale nagle pojawiła się grupka jakichś tam rastafarian, hipisów, punkowców gdzieś z boku. No i tam wyszli między publiczność a ten stawek i zaczęli tańczyć. No ale długo nie było czekać. Tak się rozochocili, że zaczęli wskakiwać do tego stawku. Wtedy przerwano nam koncert. Po raz weszła taka niemiecka grupa, która była, oni grali taki heavy metal, czy coś takiego, czy hard rock, czy nie pamiętam. Oni ubrani byli trochę jak zespół Kiss, tacy wymalowani. I tu zobaczyłem taką solidarność muzyczną, bo oni, jak ktoś im powiedział, dlaczego tak szybko weszli, to przerwali koncert, powiedzieli, że albo my wejdziemy, dokończymy koncert, albo oni nie grają.
Czyli to był już czas, kiedy komunizm gnił.
On gnił cały czas, tylko po prostu sam sobie z tego jeszcze nie zdawał sprawy.
Komuna gniła, być pankowcem za komuny. Dzisiaj jest, nie wiem, pan Czarzasty, który był wtedy działaczem organizacji młodzieżowych tych komunistycznych, prominentnym. Widać to zresztą przy okazji Ukrainy. Zupełnie inne zachowanie Zandberga przy wszystkich jego wadach, który poparł chociażby to, że premierzy pojechali do Kijowa. Czarzasty tak się nie zachowuje, no bo są te korzenie ruskie. Co to znaczyło w państwie rządzonym, jak oni twierdzą dzisiaj, przez lewicę być pankowcem?
Cóż mogę ci odpowiedzieć? Wielokrotnie było tak, że byłem mówiony z jakąś miłą koleżanką, kiedy już te sprawy mnie interesowały i spóźniałem się na przykład 3 dni. Bo wyglądałem nie tak, więc zostałem, kiedyś szedłem z taką nowo poznaną koleżanką przy ulicy 3 Maja, zatrzymał mnie patrol, no po 2 godzinach wypuścili mnie z siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, który był na Placu Wolności. Tam była też taka śmieszna historia, bo taki wściekły, że ci mnie, ona została, a mnie zwinęli. I tak stoję w tym pokoju, oni sobie siedzą, no coś spijają, palą papierosy, jakieś takie głupie pytania, a co ty robisz, te włosy takie, ja w pewnym momencie nie wytrzymałem, ta furia taka się we mnie zrobiła, ja mówię, tak nie będziemy rozmawiać. A oni tacy zdziwieni, ja mówię, nie, ale o co ci chodzi do mnie? Ja mówię, no wy sobie siedzicie, pijecie kawę, palicie papierosa, i oni nagle tak, może kawki, może papieroska, no to już usiadłem, tej kawy się napiłem, czy tam herbaty, I oni powiedzieli, o co chodziło wtedy. Oni mieli 2 godziny do końca służby. Nic się nie działo. No to zadzwonili do zamówców, że mają zgarnąć jakiegoś klienta, byle był ciekawy i mają przyprowadzić. Najbardziej mnie śmieszyła pewna ślepota tego systemu też, bo na przykład ja byłem członkiem ZSMP, o czym nie wiedziałem.
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Tak. I to mnie tak zastanowiło w jakiejś klasie wybory tamtych tych władz uczniowskich danej klasy i nagle 8 osób typują. Tak, mówię, kurczę, zamiennie. Jeden przewodniczący, drugi przewodniczący, pierwszy. Mówię, o co tu chodzi, nie? Co, jakoś na zmianę będą tu? Nie, okazało się, że to były wybory do zarządu klasy klasowego i klasowej komórki ZSMP. Jak mnie wyrzucali już z tej szkoły, to wtedy się dowiedziałem, bo dali mi w papierach, że ja przynależę do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Mówię, no tak, to dlatego oni wszędzie tromią, że mają tylu członków, tylko 3/4 osób w ogóle nie wie, że jest członkiem tego.
Czyli zapisywali z automatu, tak?
Z automatu wszyscy uczyli, bo nawet się cofnąłem do dyrektora i mówię, że panie dyrektorze Krąpiec, mówię, o co to chodzi? U nas wszyscy uczniowie. Ale to może by ich poinformować. Nie trzeba.
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej łączy młodzież miast i wsi. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Potem spotykałem kolegów, którzy byli w tych strukturach, byli w tym samorządzie klasowym. Ja mówię, kumplow, ty teraz dyrektorem jakiegoś banku jest jeden z nich. Ja mówię, nie, no fajnie, jest fajnie. Ja mówię, ale co jest takiego fajnego? No wiesz, tam zawieźli nas gdzieś tam do jakiegoś ośrodka. Jakieś tam były pogadanki, długopisy dostaliśmy. Ja mówię, no nie, mówię, przepraszam bardzo, no kurczę. Ja mówię, ale czerwone. On, tak, czerwone.
I tak się zostawało w III Rzeczpospolitej dyrektorem banku, tak? Jeśli się było z układu czerwonego, z rozdania. Wiesz to, co mi chodzi w tych dniach po głowie? Chodzi mi po głowie to, jakby było, gdybyśmy w czasie, kiedy dzieje się Ukraina, byli nadal w tej III Rzeczpospolitej, w której rządziły interesy Kulczyka, Guzowatego, Krauzego, tych panów, którzy świetnie znali tych rosyjskich oligarchów. Gdzie my byśmy byli teraz?
No. Fakt mało zdany, skąd Kulczyk miał 1 milion. No, tatusia. A tatuś miał monopol na produkcję pasty BHP. Młodzi telewidzowie i słuchacze nie znają tej pasty. Była to pasta, która w całym był, mówię, miał monopol, jako jedyny produkował tą pastę. Do Polski, do NRD, do Czechosłowacji, na Węgry, do Rumunii, do Bułgarii.
A z pasty BHP opozycja robiła ulotki swoje i gazetki, tak?
Tak, ale także on musieli mieć te kontakty, więc my byśmy teraz stali prawdopodobnie w miejscu, w którym byśmy nie popierali tych sankcji, tylko że to tu by wszystkie medialne by trąbiły, że to nie to Ukraińcy napadli na Rosję, ale oni się bronią. I taką prowadzą odwetową strategię, tak? Że najlepiej się bronić przed atakiem na terytorium obcego państwa. Tak samo jak były różne manewry za komuny, to oni na przykład na poligonie w Drawsku, na Drawskim poligonie, ćwiczyli wojnę obronną, ale mapy mieli Danii.
No trzeba było się bronić, bo Dania planowała ataki na Polskę. O takim jednym skansenie postkomunistycznym śpiewa zespół Długi Dystans. Posłuchajmy.
Fałszywi mędrcy w znoszonych togach, na szyi zwisa im łańcuch win. Każde ogniwo to czyjaś trwoga, jak długo dane będzie rządzić im. Swój los oddajesz zbrukanym twarzom, Cwrując oddajesz wlew kościch rąk. A kto ma rację, to czas pokaże. Kajdanów ciężar powinien poznać co. Ślep pandemii da ślepy los. Dla niej istotny jest twój trzon. Ślep pandemii da ślepy los. Czy prawdę w końcu znajdzie ktoś?
Były takie starcia z ruskimi także na ulicy, kiedy taki pankowiec spotkał ruskiego, to jak to wyglądało?
Nie, generalnie jakieś tam do rękoczynów się nie posuwaliśmy, bo to, no to trzeba wyważyć pewną rzecz, no bo byli ci w tych talerzach na głowie. Z drugiej strony to całkiem praktyczne, bo jak tak, ma taką wielką tą czapkę, to parasola nie potrzebował. Ale zawsze z nimi szli tacy chłopacy, no powiedzmy niewiele od nas starsi, i te ich mundury wyglądały jak psu z gardła wyjęte, takie właściwie robocze, takie drelichy to były. Jakiś tam zawsze mieli worek na sznurku jakimś czy coś. No i słynny dowcip z tamtych czasów, dlaczego mają takie dwie literki CA, co one oznaczają. W oficjalnych publikatorach mówiło się, że to jest Sowiet Army. Ale już na ulicy to mówiło się o tym, to kemping Afganistan.
Ten kemping niezbyt dobrze się kojarzył Moskwie po tej porażce w Afganistanie, która zderzała się z naszymi wolnościowymi dążeniami, z solidarnością, z tym wszystkim. Wtedy napisy na murach były o Afganistanie, tak?
Zgadza się. A wracając jeszcze do tych spotkań, to mieliśmy opracowany na ulicy 3 Maja, jak szedł taki w tym talerzu na głowie z tymi dwoma z boku, to nagle z jednej bramy wypadał kolega z miotłą, biegł przed nim i zamiatał chodnik. Do momentu, w którym ten oficer nie zaczynał coś wydobywać, jakichś dźwięków z siebie, wtedy myśmy znikali w bramach, a znając doskonale topografię tego terenu, pojawiliśmy się w zupełnie innym miejscu na Starym Mieście, niezauważeni przez nikogo. To znaczy, wtedy nie było tych cholernych kamer wszędzie, bo widoczni to byliśmy zawsze. No bo gość, który ma różnokolorowe włosy, kurtkę nabijaną ćwiekami, zielone albo czerwone spodnie, takie bardzo rzadko wtedy spotykane kolory tej części odzieży, od razu był widoczny, tak? Ale wtedy można powiedzieć, nie, to nie my.
Kwitła obowiązkowa przyjaźń polsko-radziecka, tak to się wtedy nazywało, w ramach tego były również wyjazdy i obowiązkowe zaprzyjaźnianie się tylko pod sowieckim patronatem z innymi narodami radzieckimi, jak określano na przykład Ukraińców, czy Gruzinów, czy Litwinów. Jak to wspominasz?
Kiedyś, nie pamiętam, to chyba było w Charkowie.
Dzisiaj Charków to jak brzmi, tak?
Właśnie, no dlatego do tego nawiązuję. Ja generalnie nie lubiłem sportów zespołowych nigdy, ale z uwagi na to, że mam, jak to się mówi, słabo rozwinięty instynkt samozachowawczy, zawsze zostawałem na bramce. Więc tam mnie do tego szczypiorniaka brali, no pojechaliśmy właśnie, wracaliśmy z miasta do miejsca zakwaterowania, że tak powiem, gdzie tam od razu obok był ten kompleks tych hal sportowych, gdzie się te rozgrywki odbywały. No i tak, jak to młodzież, trochę późno już było, weszliśmy, ktoś tam walnął drzwiami, ktoś trochę hałasu i wyleciał taki tam portier i zaczął coś tam, tyście towarzyszy, tyście, tychaj, ty, w ogóle zaczął coś krzyczeć i tak coś więcej słów używał. Ja nie pamiętam, czy to ja, czy któryś z kolegów nagle do niego mówi, a stała tam na takim obelisku po piersi Lenina. I poszedł tekst typu, a skażcie ty towarzysz, a kto eta? Facet tak zbladł, że zniknął.
Zapytanie, kto to jest?
Tak, zapytanie, a właśnie, kto to jest? I następnego dnia do naszej szatni przychodzi nas WF-ista przerażony i mówi, panowie, to nie jest śmieszne, bo przyszło dwóch smutnych panów i się pyta, kto się pytał, kto to jest Lenin? My tak patrzymy, nie, panie profesorze, to nie my, to może Czesi.
Pepiki się okazało, że są tak...
Nie, no, to byliśmy my, bojowo, ale na szczęście ta sprawa...
Bojowo nastawiona.
Wracając jeszcze do Czechów, to ja pamiętam, jak tam pojechaliśmy na festiwal Rockfest do Pragi, to ja byłem, pierwszy raz jechałem pociągiem przez Czechy, ja byłem przerażony. Na każdej lokomotywie ruska gwiazda, na każdej stacji ruskie flagi, ruskie gwiazdy. Ja mówię, ale w sklepach wszystko. Mhm. A u nas nie było ruskich flag, ruskich gwiazd i w sklepach wtedy nie było nic. Pamiętam też smutne panie na Jagiellońskim, które teraz tam jest ta, jeden z marketów sieciowych. To było widać przez okno, jak one stoją, każda w innej alejce i pilnują rozłożonych łyżeczek i octu.
Taka była ta sowiecka rzeczywistość. Punk na tym tle. Powiedzmy coś o tym, no bo w wielu krajach punk wyglądał inaczej. Niekiedy nawet zespoły punkowe miały sympatie komunistyczne. U nas to nie groziło.
Nie, u nas zdecydowanie to nie groziło. Powiedziałbym nawet, że byliśmy na pierwszej linii frontu, bo jak się coś działo, to od razu pod operę do nas przyjeżdżali i sprawdzali, czy to my przypadkiem nie maczaliśmy w tym paluszków. I jednocześnie myśmy walczyli z tym systemem. Raz, że jako anarchiści byliśmy zobowiązani walczyć z jakimkolwiek systemem, ale to się pięknie wpisywało. I ja pamiętam takie sytuacje, jak jakaś zadyma pod pomnikiem, ludzie się gromadzą, nagle idzie patrol, ja stoję z kolegą i widać, że ten patrol idzie do nas i nagle taka starsza pani, babuszka właściwie z taką laską, nagle tak między nas i tych zomowców i nie oddam ich! Spieprzajcie, chłopaki! A myśmy tak zaskoczyli, że i tak nas zwinęli, tak? To było jakby wpisane to częste legitymowanie, przesiadywanie na jakichś komendach, próby doklejenia nam czegoś. Mówiliśmy o tym Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, była tam, teraz tam jest Spaghetteria.
Tak, jest Piccolo obok właśnie tego siedziby Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, tam gdzie jest ten
właśnie nie chciałem z wymieniać nazwy, ale tam właśnie była kawiarnia Drużba, gdzie my w ramach przekory bardzo często imprezowaliśmy. No i ta była taka sytuacja, że no dostaliśmy niezły łomot. Ja tam takiego oka to nigdy w życiu nie miałem. Nie wiedziałem, że mogę mieć. Jak mnie o 6 rano wypuścili, to ja od razu cuglarkiem na Śniadeckich, medycyna sądowa. Pan doktor taki widać był po imprezie i mówię, co?
Do dzisiaj tam jest medycyna sądowa.
Ja mówię do niego, że pobito mnie. A kto pana pobił? Ja mówię, dokładnie nie wiem, ale mogę ich rozpoznać, ale chcę mieć te dokumenty, żeby tu się... No dobrze, nie mówiłem, że pobili mnie zomowcy. A więc jak mnie wezwali tam na komendę i tam zaczęli, że pobiłem dwóch zomowców i w ogóle mówię, przepraszam bardzo, bo ja tu mam kopię takich dokumentów. No tak popatrzyli, no... A tam jakieś były te śródczaszkowy, coś, wybroczyny, tam te wszystkie, co mi się udało odczytać z tego lekarskiego bazgrołu. No dobrze, to potem mnie wzywają jeszcze raz i znaleźli inny przepis. I mówią, no ale rozpijał pan nieletnich. Ja mówię, jak ja rozpijałem nieletnich? To tak. Może ma pan dowód osobisty? Ja mówię, to mam dowód osobisty. Złożyłem, chciałem być porządnym obywatelem, złożyłem wniosek. 26 marca mi wydaliście dowód osobisty, ale ja urodziny mam 15 listopada.
Czyli nie mogłeś rozpijać nieletnich, bo
sam byłem nieletnim.
Sam byłeś rozpitym nieletnim.
Tak, dokładnie. To były takie wiesz, drobiazgi. Nie? I co? Co tu zrobić?
Dzisiaj zespół Długi Dystans gra coś dla Ukrainy. Dumkę. Dumka jeszcze...
Próbuje grać.
Próbuje. Z próby jest taki tekst. Azja puka do Europy bram. Cesarz się z carem dogadał. Tam sny o potędze przepełniają byt. Czy świat ma zginąć w szaleństwie? Wiele krzywd i wiele ran oddzielało od siebie nas. Lecz kiedy wróg stoi u bram, kozaku, jednak nie jesteś sam. Taka piosenka powstaje tylko filmik z próby dopiero jest.
Gdzie trzymałem w ręku frażolet, czyli fujarkę, drugi raz w życiu.
No właśnie widzę, ale to całkiem grasz przyzwoicie.
Teraz już gram trochę lepiej, bo próbuję ćwiczyć. No nie, no to jest druga i trzecia zwrotka, co zacytowałeś. No i ta trzecia jest ewidentnie o Wołyniu, bo o tym nie możemy zapominać, bo to mimo, że to było te 70 lat temu, czy tam więcej, teraz jest bardzo dobry moment, żeby oczyścić te relacje, bo ten Wołyń zawsze gdzieś tam wypływał i był pożywką dla różnej maści takich hitlerków, którzy a tu skłócimy, a może się coś da zarobić, a tu zrobimy jakiś film, a tu nam zrobimy jakiś dokument o prawdzie, flaki na płocie, tamte zażynane dzieci, gwałcone kobiety, rozcinane brzuchy. A w tej chwili my jesteśmy z jednego szczepu narodowościowego i trzeba pamiętać o tym, że o tym Sienkiewicz pisał, że tam też wtedy były straszne sceny się działy. Nie można zapominać o tym, że my jakby rządziliśmy Ukrainą przez setki lat i był to takie, jak to się mówiło, przedmurze chrześcijaństwa. I do tego celu wykorzystywaliśmy, nasi magnaci wykorzystywali swoje armie, wykorzystywali kozaków. Tu cały czas było taka beczka prochu ta Ukraina, tak? No i teraz znowu jest beczką prochu. To są piękne tereny, żyzne, tak? To, że Stalin wytłukł tam 3/4 ludności w latach 30., bo miał taki pomysł. Ale my teraz pokazujemy, w którym kierunku Ukraińcy powinni się zwrócić, tak? Parę miesięcy temu była sytuacja na Białorusi z tymi uchodźcami, którzy też pukali do naszych bram, ale takimi kłodami, tak?
Tak, tak, tak.
To jest pewna różnica.
Nie no, najlepiej to pokazuje postawa Mariusza Gramińskiego, obecnego ministra spraw wewnętrznych, kiedyś szefa Ligi Republikańskiej, za czasu, kiedy byli uchodźcy czeczeńscy, stał na czele polsko-czeczeńskiego zespołu parlamentarnego, jeździł na granicę pilnować, żeby polskie służby wpuszczały tych Czeczenów, którym groziła śmierć z ręki Rosjan. Później, w czasie tych pseudo-uchodźców na Białorusi, czy także w czasie, kiedy chciano nam sprowadzać dużo islamskich tak zwanych uchodźców, tak naprawdę imigrantów z Zachodu, był stał na straży tego, żeby to się nie działo. Tak, no, nachodźców, jak mówiono. I dzisiaj organizuje tą pomoc dla uchodźców. I ja mam wrażenie, że zwykli Polacy świetnie to rozumieją. Kiedy była ta sprawa na granicy polsko-białoruskiej, to był taki sondaż, że 84% Polaków ponad politycznymi podziałami popiera działania żołnierzy, straży granicznej, policjantów przy granicy. Kiedy teraz był sondaż, czy wpuszczać Ukraińców, rozbity na różne wersje, ale tylko 4% były przeciwko temu. Czyli ludzie akurat w tych sprawach, w przeciwieństwie do elit, do celebrytów, mają swój rozum.
Do celebrytów, bo pewne zachowania nie można nazwać tej grupy ludzi elitą.
No nie można, ale skansen. Sami siebie nazywają.
To jest skansen. Mhm. No ja też siebie mogę nazwać carem Wszechrosji i ktoś w to uwierzy? Rozmawiałem ostatnio z Piotrkiem Skórnickim, fotoreporterem gazety, który pojechał w innym kierunku niż wszyscy. Mhm. Bo wszyscy jechali na granicę polsko-ukraińską, on pojechał do Berlina. I on opowiada, że Berlin, Hamburg, duże miasta przyjmują uchodźców i na przykład jest relokacja, że tam 600 uchodźców ma pojechać do jakiegoś landu w Niemczech tam, nie? I po chwili oni wracają, bo ten land mówi, my nie mamy pieniędzy na nich, bierzcie ich sobie. I u nas jest to w tej chwili nie do pomyślenia, bo u nas się kombinuje. Zresztą tak jak mówisz, te elity też mówią, że rząd sobie nie radzi z uchodźcami, że wszystko na ich głowie, no jak? To nie jest taka prosta sytuacja. To ja tak właśnie też rozmawialiśmy w redakcji. No, mówię, nie ma tabliczek na moście dworcowym kierujących na targi, gdzie jest ten punkt konsultacyjny, tak? Ale nie będziemy o tym pisać, żeby nikomu nie dowalać. Ja mówię, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby im pomóc. To są ludzie, którzy są postawieni w nowej sytuacji, tak? Nagle wjeżdża do nas 2 miliony, pewnie już 2 miliony wjechało, wjeżdża tyle tysięcy ludzi, nie mają gotowych scenariuszy na taką sytuację. Nasza rola jest taka mediów, żeby wskazać, panie wojewodo, ale tu coś nie gra, bo tu ten namiot przy dworcu to takie mało, a ten dworzec może by otworzyć, tak?
Tak. Stary dworzec, który jest pusty, tak?
Który wygląda troszeczkę jak melina.
Powiedzmy jeszcze o twoim zespole Długi Dystans. Długi dystans minął od czasu tamtych zespołów. Co wy dzisiaj gracie, dla kogo gracie, co to jest za gatunek muzyki?
Kolega nawet z radia Jurek Piasny określił to jako pop rock, czyli muzyka klubowa. Mhm. Ma być muzyka, która nie ingeruje za bardzo w treść rozmów, które im później są coraz bardziej ciekawe. Ludzie mają się po tym, po prostu przy tym dobrze bawić. W wersji tekstowej, za którą właściwie ja jestem tylko odpowiedzialny, próbuję przemycić jakieś tam swoje przemyślenia, jakieś podsumowania, coś, co mi się nie podoba, moje spojrzenie na pewne sprawy. Ktoś się może ze mną nie zgadzać, ale o tym możemy porozmawiać. To nie ma problemu.
Mówisz, że nienawidzisz, za plecami z niego szydzisz, a przecież wiesz, że każdy inny jest. Mówisz, że oni błądzą, że idą, a nie dojdą, a przecież wiesz, że każdy inny jest. A przecież brałeś bandy od mamy i od taty, za to, że z innych śmiałeś się. Więc czemu go nienawidzisz, za plecami z niego szydzisz, a przecież wiesz, że każdy inny jest. Ludziom gotowym bronić tradycji, w usta się wciska mowę nienawiści.
Utwór Tolerancja na początku jest taki, jak bywają utwory o tolerancji, a na końcu jest troszkę puenta, mówi troszkę coś, co może niektórych zaskoczyć.
No tak, no to jest o żołnierzach wyklętych. No, to też była, to był pewien sukces tego systemu komunistycznego, że ludzie o tym nie pamiętali po prostu. A przecież ostatni tam został złapany w 60-tych latach. Z tych, to ja się wtedy rodziłem. Czyli to było tu, jeszcze chwilę, ja bym się z tym zetknął osobiście. A o tym nie było wiedzy. Ja tą wiedzę posiadałem dzięki mojej kochanej mamie, której się odeszło ostatnio. Kiedyś tu właśnie mi przypomniałeś taką sytuację. To było w jakiejś sztuce Mrożka. Już nie pamiętam jakiej, bo to ja byłem na etapie, jak mama sobie to wymyśliła. I tam ja strój zerżniętego ruskiego generała, pełno tych orderów, nie baretek, tylko samych orderów. I mama sobie wymyśliła coś takiego, że potem bierze, ma się kłaść spać i przepina te ordery z munduru do piżamy. I wchodzi do taki parawan, żeby się przebrać, wychodzi, coś tam patrzy, obraca się plecami, się okazuje, że na plecach też ma te ordery. No, ale tego cenzura już nie puściła, została pierwotna wersja mundur z orderami, tak? Z przodu.
Rozmawialiśmy o tym, kiedy byłeś pierwszy raz w wywiadzie z chuliganem, no bo z rodziny aktorskiej twój tata to Zdzisław Wardeń, znany...
Ostatnio słyszałem, że jestem jego bratem. Tydzień temu. Nie?
Czyli starzejesz się, tak? To...
Bardzo się musiałem postarzyć w ostatnich czasach.
Wywodząc się z tego świata, jak patrzysz na to, jak zmienia się ten świat aktorski? Teraz mamy też aktorów, którzy grali w Rosji w ostatnich latach, tak? Mamy takich, którzy jak Maciej Sztur zarabiali w rosyjskich serialach i jednocześnie potępiali dyktaturę w Polsce. Maciej Sztur grał w serialu, nie pamiętam już jego nazwy, w którym grał postać, którą Rosjanie utożsamiali z Władimirem Putinem.
Tak.
Po czym on przyjeżdżał do Polski i wygłaszał tyrady na temat tego, że w Polsce jest dyktatura, totalitaryzm. Jak na to patrzysz?
Nie wiem, wczoraj ta informacja, że ten żołnierz, on się Czeszko nazywał,
Czeczko.
Znaleźli go powieszonego w miejscu zamieszkania, jak to z Mińska przyszła informacja. On pluł też na ten kraj. Mówił nieprawdę, że kazano mu strzelać do tych niby uchodźców. Miało być tak pięknie. Dziwią mnie takie osoby. Czuję pewien niesmak, bo jednak wychował się w tym kraju. Temu krajowi wiele rzeczy zawdzięcza. Możemy wiele mówić, że te rządy są takie, owakie i w ogóle to nam się nie podoba, tamto. Ale jesteśmy Polakami, tak? A propos aktorów, ostatnio koleżanka mi tam na jednym portalu zamieściła taki post, że Ukrainiec, który grał w Teatrze Polskim w Poznaniu, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, może dlatego, że się od tej cyrylicy odzwyczaiłem, tak nie doczytałem, grał w Hamlecie w Poznaniu rolę, jak tam wybuchł konflikt, wziął, pojechał i walczy z karabinem. I tak się powinien zachowywać polski aktor. A nie, dobra, nie gra Putina, jest aktorem, więc musi grać. I ja tak zawsze, jak ludzie, o, bo to powiedział ten aktor. Ja mówię, no i co z tego, że powiedział? Mówię, to jest, aktor to jest taka znacząca postać, to jest jakiś mędrzec? Nie, to jest aktor, on powie, co mu każą. Wiadomo, aktor jest starszy, nabiera jakiegoś doświadczenia, wciela się w różne postaci, więc to doświadczenie życiowe ma większe niż chłopak, który całe życie, nie wiem, sprzedaje bułki w sklepie, czy tam buduje domy, bo jego jakby percepcja jest zawężona, tak? On jest w pracy, w tej budowlanej, potem ma jakieś hobby, nie wiem, łowi ryby, pływa na windsurfingu, czy na kitesurfingu i to jest obszar jego oddziaływania. I starszy aktor też ma to doświadczenie, można go posłuchać, ale że jak klepie takie głupoty, że w Polsce jest tyrania, jest... Nie, ja powiem szczerze, nie mam ochoty tego słuchać.
Kiedy rozmawiam ze znajomymi, to pomysł, że nasze dzieci mogłyby żyć w Polsce za Ruska, wydaje się czymś tak abstrakcyjnym, a jednocześnie przerażającym, kiedy myślimy o planach Putina. Przypomnijmy jeszcze troszkę, jak to było, bo wtedy to różne gonitwy z tymi siepaczami ruskimi następowały. To nie był już ten ruski, który był skrajnie krwawy, który mordował, torturował masowo, jak w latach stalinowskich. Też potrafił mordować i też potrafił bić. Natomiast psychologicznie był to już trochę inny czas.
No nie było Stalina, który jest... No to było jasne, z jego śmiercią zakończyła się pewna epoka. A u nas, no mówiłem wcześniej, system opresyjny, kij albo marchewka, tak? Albo dostaniesz talon na malucha, albo mieszkanie czy coś tam, albo nie, jak będziesz grzeczny, bądź grzeczny, tak będzie. No ale potem, już teraz nieważne, czy tam różne głosy, czy Wałęsę przywieźli SBC motorówką do tej stoczni, czy nie, no prawda jest taka, że jednak trochę im nie wyszło, jeżeli tak było. I to się potoczyło trochę w innym kierunku, tak? Dla nas lepiej, tak? Żeśmy obalili ten cały i za nami poszły te wszystkie inne kraje. No to wszystko odbywało się po roku 81 tak naprawdę. Jakby, to bardzo się śmiałem z tego hasła, które bardzo dobrze będę pamiętał do końca życia. Zima wasza, wiosna nasza, lato muminków. Jako, że bardzo lubię muminki, to mi się to bardzo podobało.
Takie psychodeliczne one kawałkami były, te muminki.
To psychodeliczne to były te, które zrobili jako bajkę w telewizji. Książki są przecudowne. No i wtedy, co 13 każdego miesiąca dochodziło do mniej lub bardziej biegów takich z przeszkodami po mieście, jak tam się ludzie pod tym pomnikiem z krzyżami gromadzili, zapalali świece, ci przyjeżdżali, przeganiali. Jak to już była okrągła, roczna jakaś rocznica, to już wtedy był duży młyn. Ja pamiętam kiedyś tam ruszył atak taki dosyć duży. Ja zacząłem tam uciekać uliczkami, ale widzę, że jest źle, bo jakoś zostałem z tyłu, więc wpadłem do kościoła na Fredry, gdzie tu się schować i tam są te konfesjonały. Ja wleciałem do jednego z tych konfesjonałów, zasunąłem tą kotarkę i patrzę, ta stuła wisi, nie? No i ją wciągnąłem, czy tam wysunąłem, już nie pamiętam. Widzę przez tą filankę, jak tam ci zomowcy biegają po kościele, mnie szukają, po chwili wyszli, a ja nagle słyszę pukanie i jakaś kobieta zaczyna mi się spowiadać, nie? No, tak chyba ze 4 osoby wyspowiadałem i dopiero wyszedłem z tego kościoła, nic nie mówiąc.
Byliśmy z synem Władkiem w tym kościele ostatnio, bo oglądaliśmy szopki bożonarodzeniowe. Zrobiliśmy taki rajd po kościołach, jak mamy w zwyczaju. No i właśnie mówię, o, tu jest miejsce, gdzie ksiądz Wojtek Wardeń, ukrywając się przed zomowcami, spowiadał. Taki to był czas. To był czas takiej ostrej alternatywy wobec tego gnijącego komunizmu.
Tak, poza tym tam też była taka druga sytuacja. Próbowałem robić zdjęcia podczas tych takich manifestacji, no ale bardzo szybko się kończyło tym, że mi zabierali aparat, wyciągali klisze, nie? Do momentu, aż nie pożyczyłem, to był Zenit od kolegi z trzeciego piętra Zenita i robiłem spod płaszcza, nie? I kiedyś nie zauważyłem jakiegoś sierżanta, który stał w mundurze koło mnie i tak mówię, on tak spojrzał na mnie, ja mówię, o kurczę, a on tak porozumiewawczo kogoś obrócił, wziął mnie za kogoś od nim, bo za profesjonalny dźwięk migawki był w tym momencie.
Słucham kolejnych tych utworów Długiego Dystansu. Świat komuny, nie było tak, że komunizm upadł, bo upadł na cztery łapy. Oni zostali elitami w tym nowym świecie. Na to się nałożył świat korporacyjny. Na to nałożyło się coś innego, wobec czego starzy pankowcy niekiedy w to wchodzili, niekiedy byli w kontestacji do tego. Opowiedz, jak ty widzisz to, co się później z nami zaczęło dziać.
No niestety komuna opadła na cztery łapy. I to bezapelacyjnie. To się wszystko rozpełzło, jak robactwo. I te wszystkie wielkie fortuny, to no, po prostu sobie podzielili ten kraj. Każdy wziął swój kawałeczek tortu, a w tej chwili mamy kolejną komunę, o której zresztą powiedziałeś, to są korporacje. Tam bez CV nic nie załatwisz. A przecież tam można kłamać. To w jakimś filmie tak było. Przecież on może ci kłamać. To jest, masz zdjęcie, coś ktoś o sobie napisał, a to na dzień dobry. Ludzie, którzy są kreatywni, ale może nie potrafią opisać, albo jak napiszą, to nikt w to nie uwierzy. Jak ja. Są po prostu na straconej pozycji. A potem jak już wejdą w tą korporację, to moim dzieciom zawsze tłumaczyłem, żadnego wyjazdu do Warszawy na studia, żadnej próby znalezienia tam pracy, bo was to wchłonie, przemieli, ja dzieci nie poznam.
Z kotokiem w ręku, komórką w dłoni, chcę zawojować cały świat. Tęczowa zorza blaskiem się mieni, co znaczy dla was słowo brat. Nie ma ojców, nie ma cioci, jak mam dziecino wyjaśnić to ci. Gdy będziesz głodny, nie dam ci cycka, z pustego źródła nic nie wytryska. Wszystko odwrócone, wszystko odmienione, wszystko przełożone na lewą stronę. Brat jest bratem, siostra jest szwagrem, tłumaczą wszystko zmiennym klimatem. Wszystko odwrócone, wszystko odmienione, wszystko przełożone na lewą stronę. Brat jest bratem, siostra jest szwagrem, tłumaczą wszystko zmiennym klimatem.
Te machiny, które mielą ludzi, tak, że ludzie przestają myśleć samodzielnie, działają w różnych miejscach. No, skansenem pozostaje świat akademicki w dużym stopniu. Tam jest mnóstwo twórczych, uczciwych, inteligentnych profesorów, a establishment w zasadzie jest taki, jaki był. Tak?
Są na przykład lekarze, jacyś profesorowie, coś. Oni przychodzą do szpitala czytać gazetę, tak naprawdę nic nie robią, bo znam takie z autopsji przypadki. Czy chociażby same spółdzielnie mieszkaniowe, czy inne spółdzielnie jakieś takie. Teraz się pojawiają te spółdzielnie ekonomiczne, tak jak Barka organizuje, że to jest spółdzielnie, że paru ludzi się gromadzi, razem pracują, dzielą się dochodem. A w spółdzielniach mieszkaniowych nie, to już tam prezes, to już jak został prezesem, to ja sam takiego jednego znam od 30 lat prawie, on cały czas jest prezesem. On jest cały czas prezesem. Tak jak w psach było, a pan zawsze w jakichś komisjach do Zapasiewicza. Także niestety tamten system pozostawił nam mnóstwo takich właśnie chorych układów, jak na przykład ogródki działkowe, tak? Które są porozsiewane po całej Polsce, ale część wpłat, które ci ludzie wpłacają, żeby tą działeczkę sobie tam uprawiać, gro tych wpłat idzie do Warszawy, do głównego do tego głównego centrum zarządzającego, tak?
Wiesz to, kiedy teraz jest wojna na Ukrainie i widzimy, jak okazuje się Ukraina szczelna, jak chodzi o rosyjskich agentów, że nie można zabić Zełenskiego, ci agenci są likwidowani, aresztowani. Człowiek się zastanawia, jakby to było w Polsce. Teraz mieliśmy tą awarię aż na 19 dworcach systemu sterowania, a firma dostarczająca ten system sterowania to jest firma, która systemy sterowania w Rosji również.
I w Chinach.
Instaluje. I w Chinach. Brakowało nam takiego myślenia o państwie. Mam wrażenie, że my byśmy nie byli tak szczelni jak Ukraińcy. Tego się obawiam.
Nie, ja bym się tego nie obawiał, ponieważ to są... Ja to porównam troszkę, może będzie przewrotne porównanie, ale to jest tak, jak ktoś zostaje prezydentem jakiegoś miasta i w pierwszym miesiącu swojej kadencji oddaje szkołę, zbudowałem wam szkołę. No przecież to jest jasne, że on nie tej szkoły nie zbudował, tylko to zbudował ten jego poprzednik, który z nim przegrał. I to tak samo działa z tymi firmami, która kiedyś się nazywała Bombardier, teraz się nazywa inaczej, to nie przypominam sobie jak, ale to był Bombardier, który został wtłoczony tu przez różne układy tej zarazy czerwonej, która się w latach 90. rozpełzła po całości. Mamy potężny potencjał, już nie mówię o kibolach w tej chwili, bo to jest osobna sprawa, ale ja tego nie pamiętam za młodu. Te wszystkie, wtedy były tylko te towarzystwa kurkowe, tak? Które sobie strzelało z tej broni czarnoprochowej. Teraz mamy mnóstwo jakichś grup rekonstrukcyjnych. To nie jest to, że oni tylko sobie przychodzą, jak mają przyjść gdzieś tam w centrum miasta, postrzelać do siebie, jedni jako Niemcy, drudzy jako Rosjanie, albo jako Polacy i Rosjanie, jak to jest bitwa 20 roku. Nie, oni się szkolą w obsłudze broni. To jest sztab ludzi, który takich agentów wyłapie momentalnie. To są prawdziwi patrioci. Do tego jeszcze mamy Wojska Obrony Terytorialnej, co to nazywają, tak żeby obśmiać armią, czy tam wojskami, żołnierzami Macierewicza. Ale na tym właśnie przegrywają Rosjanie na Ukrainie.
I oni na tych wojskach Macierewicza, Ukraińcy się wzorowali, tworząc obronę terytorialną.
Oni żyli. Ktoś, tak jak Broniewski, to pamiętam i tam w głowie jeszcze zostało dom, gdy przyjdą podpalić dom, w którym mieszkasz, Polskę. To ja w rejonie Poznania i okolicy znam tyle miejsc, gdzie można zorganizować świetną zasadzkę na czołgi albo wprowadzić te czołgi, żeby nie mogły wyjechać. W ulicach, gdzie nie mogą wycofać, gdzie można spokojnie, jedna osoba ze skrzynką koktajli Mołotowa przechodzi po dachu i po kolei niszczy wszystkie czołgi. To jest ta siła i to tak naprawdę załatwiło Rosjan na Ukrainie, bo to nie regularna armia ukraińska, no bo ona tam, wiadomo, broniła dużych miast, ale na zapleczu armii sowieckiej wszystkie linie logistyczne, właśnie te Wojska Obrony Terytorialnej, ci terytorialsi ukraińscy, oni rozwalali tą logistykę, tak? Oni atakowali samochody. Są zdjęcia przecież, filmiki w internecie, można zobaczyć, jak jadą samochodem i raz za razem wrzucają w sowiecki czołg, jeden po drugim, rzucają koktajlem Mołotowa i ta załoga tego czołgu już nie stara się ich zabić, tylko spieprza z tego czołgu, bo tu się pali.
Wiesz, to mam wrażenie, że w tych ostatnich latach, bo wspominaliśmy o tej przyjaźni przymusowej za Sowieta z różnymi narodami Związku Radzieckiego, jak to wówczas nazywano, mam wrażenie, że dojrzało Międzymorze, że dojrzały nasze narody. Jak spojrzysz na Ukraińców, Henryk Józewski, taki przedwojenny wojewoda wołyński, współpracownik Piłsudskiego, pisał, że Rosja żeruje na słabości, na rozkładzie różnych narodów, który to rozkład sama inicjuje, a wraz z podniesieniem się człowieka Rosja przegrywa. No i to widzimy na Ukrainie, ale widzimy, że inicjatywa Międzymorza, czyli żeby te narody pomiędzy Rosją a Niemcami tworzyły wspólne inicjatywy różne, gospodarcze, militarne, obywatelskie, że to zaczyna działać, kiedy premier Słowenii, premier Czech obok polskiego premiera i wicepremiera jadą na Ukrainę, że ta świadomość, że lepiej zginąć niż żyć pod ruskim butem, jest dosyć szeroko znana i widoczna.
Cały czas dochodziły nas sygnały, że coś tam na cmentarzu Orląt Lwowskich, coś tam zarząd ukraiński, coś tam każe likwidować, przerabiać. To samo w Wilnie. Ale musimy sobie zdać sprawę, że te osoby, które tam jakby były władne, czyli rządziły, to tak samo jak u nas. one w dużej mierze przeszły z tego starego aparatu. Czyli ta cała czerwona zaraza, ona się rozpełza w pewnych miejscach okrzepła. I tak samo było na Łotwie, na Litwie, na Białorusi i na Ukrainie.
A Rosjanie specjalizują się w rozgrywaniu konfliktów, tak? Pomiędzy naszymi narodami. Istnieje z tym, że one są rozgrywane w celu zniszczenia wszystkich tych narodów, a nie, że tak jak Radosław Sikorski powiedział, że Tuskowi Putin proponował rozbiór Ukrainy, tak? Nie chcę, żeby wspominać tą postać.
Nie, bo ja nie wiem, ja odnoszę wrażenie, że on stop pijany albo pod wpływem jakichś alkoholu, albo podobnie działającego środka. Ja mam takie wrażenie, jak na niego patrzę. Ja za każdym razem się wstydzę, jak on gdzieś mówi jako przedstawiciel tego kraju czy narodu.
No ale cokolwiek. Jeszcze on Oxford kończył podobno.
Ja gdzieś coś czytałem, to taki bardziej korespondencyjny był chyba Oxford, bo to było jakieś szkolenie tam dwumiesięczne w sprawie czego, no ale pieczątka Oxford jest. Tak jak mi czerwoni dali dowód osobisty ponad pół roku, zanim byłem pełnoletni, tak?
Taki mem krążył, że czy to Oxford, czy Oxycord był, bo taki jest...
To jest jakaś różnica?
Maść taka.
Wiem, jaka to jest. Wiem, do czego jest maść Oxycord. Może nie idźmy w tym kierunku.
Wojtek Wardyń był dzisiaj gościem w wywiadzie z chuliganem Długi Dystans. Posłuchajcie państwo na YouTubie powrót starych pankowców. Opowieść o tym, jak się żyło za Ruska. Tutaj Wardyń protestuje, że on jest inny gatunek muzyczny.
Wpisać szereg 09.
Co wpisać?
Szereg 09.
Szereg 09. Troszkę wyglądasz jak szereg. Nie wiadomo, czy 09. To był wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.